Radio z klasą.
Tu Radio Gdański, Radio z klasą, minęło 18.30, jak co poniedziałek. Spotykamy się w naszej radiowej klasie, a dziś dzień dobry mówią...
Dominika Janiszewska.
Tymon Markiewicz.
Wiktor Kąd.
Słuchajcie, pomysł był taki, żebyśmy porozmawiali trochę o zawodach przyszłości, ale zanim o tych zawodach przyszłości porozmawiamy, to może porozmawiajmy o zawodach teraźniejszości. 17 lat, Dominika i Wiktor, Tymon 18. Szukaliście już jakiejś pracy? Czy to w zeszłe wakacje, a może jakiejś takiej pracy pandemicznej?
Z mojej strony to będzie w tym roku. Były plany, aby w te wakacje pójść do pracy. Myślę, że jest to w końcu wiek, w którym mogę śmiało zacząć pracować. W wakacje będzie już 18 lat i zobaczymy, jak koronawirus nam pokrzyżuje plany, jeśli chodzi o pracę dla młodych.
Zakładasz, że już pokrzyżuje.
Niestety, myślę, że może tak być.
Ale już rozglądałeś się za czymś?
Powoli zacząłem to sprawdzać i szczerze mówiąc, bardzo dużo prac odpada. Myślę nie tyle, co wśród młodych, ale wśród wszystkich niestety w dzisiejszych czasach, jakże burzliwych. I niektóre rynki pracy, znaczy rynek pracy generalnie jako taki z niektórymi zawodami myślę, że całkowicie będzie odcięty dla młodszych osób niestety.
Dominika, ty szukałaś jakiejś pracy? Rozglądałaś się za czymś?
Ja przez ostatnie dwa sezony letnie miałam okazję grywać sobie na mąciaku na gitarze i śpiewać, co było pracą taką bardzo, no nie dość, że wiele zarobić można było w krótkim czasie, to po prostu była dla mnie taka czysta zabawa. No ale w tym roku, tak jak Wiktor, właśnie wiem, że będę miała 18 lat na wakacje i planuję rozpocząć jakąś pracę taką bardziej, że tak powiem, normalną, ale również jeszcze nie znalazłam żadnej konkretnego stanowiska albo miejsca pracy.
Tymon, najstarsza.
Jako, że już mam skończone to 18 lat, to bardzo chętnie zdobyłbym jakieś doświadczenie zawodowe, najprawdopodobniej również w wakacje, jako że czekają mnie teraz te słynne 4-miesięczne wakacje po maturze. Natomiast miałem już swoje doświadczenia z pracą głównie w formie wolontariatu w paru instytucjach, między innymi mogę wymienić.
No, wydaje mi się, że jak najbardziej.
Między innymi przy na przykład organizacji maratonu, co było jednym z moich lepszych wspomnień. Miałem też swoje przygody związane z udzielaniem korepetycji dorywczo. Tego typu, nie wiem, czy możemy to nazwać zleceniami, aczkolwiek chętnie bym zdobył jakieś bardziej usystematyzowane, sformalizowane doświadczenie, co niestety wydaje mi się, iż może być trudne z względu na aktualną sytuację.
No właśnie, słuchajcie, jak wam się wydaje? Jak to będzie teraz wyglądać? Dlatego, że no może do wakacji z tym wirusem się w końcu uporamy, ale chyba część takich zawodów, szczególnie tych dla młodych, no odejdzie do lamusa. Mniej będzie na pewno knajp.
No właśnie, restauracje, knajpy, kawiarnie aktualnie
to takie
pozostają...
miejsce, gdzie głównie młodzi zdobywali doświadczenie, nie?
Dokładnie. Tak jak mówisz, głównie restauracje i kawiarnie to były miejsca, gdzie młodzi mogli sobie dorabiać jako kelnerzy, co było taką ulubioną metodą studentów i uczniów. W tej chwili ta opcja zdecydowanie odpada.
No to jak myślicie, sklepy nie, knajpy nie, to jak ten świat będzie wyglądać niebawem?
No na razie wiemy tyle, że na moment teraźniejszy nic nie wiemy niestety i nie możemy stwierdzić, kiedy w najbliższym czasie będzie mógł się ktokolwiek, gdziekolwiek w takich branżach zatrudnić, ale jednak trzymamy mocno kciuki, myślę, bardzo dużo osób za to, żeby jednak na wakacjach zaczęli powoli otwierać z powrotem lokale i tak dalej, etc. I że może jednak uda się znaleźć tą pracę w okresie wakacyjnym.
Słuchajcie, przenosimy teraz się z pracą do domów. Czy zastanawialiście się, co jako nastolatkowie moglibyście robić w domu, żeby sobie trochę dorobić? Może jakieś takie konkretne dziedziny? Może ktoś ma jakiś pomysł? Jaką działalność można byłoby rozwinąć?
Ja na ten moment chyba słyszałem najwięcej o wykonywaniu ankiet odpłatnie. Sam chciałem w to iść w pewnym momencie, ale stwierdziłem, że te zasady, jeśli chodzi o robienie ankiet, nie są do końca pewne i nabijanie punktów, żeby później to wymieniać na vouchery, jednak chyba nie jest formą dla mnie i ja wolałbym dostawać swoją płacę w gotówce, jak dużo osób myślę.
To, co ja teraz zauważyłam, to że w kwarantannie w ogóle jak się zaczęła, no to wiele osób zaczęło przeglądać też swoje szafy i sprzedawać stare ubrania. I no teraz bardzo wielu rówieśników, chociażby na takich aplikacjach typu Vinted, wystawia swoje ubrania, no i no to jest jakiś sposób na zarobek, ale wiadomo, że nie taki sam jak normalna praca.
Dużo tych aplikacji się pojawiło?
No ja to szczerze mówiąc nie jestem aż tak bardzo zorientowana, ale no właśnie chociażby Vinted, o którym już wspomniałam, zrobiło się teraz bardzo popularne.
Tymon?
No właśnie aktualnie mamy przesyt aplikacji, które umożliwiają sprzedawanie różnych zalegających nam w domu rzeczy, co jest w sumie głównym źródłem dochodu większości, myślę, naszych rówieśników.
Czyli to wygląda tak, że rodzice wam coś kupują, a wy to później opychacie gdzieś przy pomocy aplikacji.
Mniej więcej, ładnie streszczone. Natomiast takie aplikacje albo ich strony internetowe również ktoś musi projektować. I tutaj przychodzą z pomocą nasi rówieśnicy, którzy mają talent informatyczny lub jest to ich hobby, którzy są w stanie zaprojektować na przykład na zlecenie stronę internetową albo napisać krótki program.
Próbowaliście? Ktoś myślał o takiej ścieżce rozwoju? Bo zaraz przejdziemy do tego, jakie są zawody przyszłości, bo o tym będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać właśnie. Ktoś z was próbował bawić się w projektowanie aplikacji albo w jakieś podstawy, no bo chyba internet pełen jest różnego rodzaju poradników.
Z poradnikami miałem przygodę, natomiast nigdy nie doszedłem do takiego poziomu, żeby faktycznie spróbować swojej siły w tym.
Wiktor, jak tam przy tym siedzeniu w domu, próbowałeś?
Obawiam się, że dział informatyczny nie został dla mnie stworzony niestety i ja z programowaniem rozstałem się po pierwszej liceum dokładnie i myślę, że nie będę tego kontynuował, dopóki rynek pracy mnie do tego nie zmusi.
Dominika, a ty?
Ja również nie miałam okazji. Moja przygoda z informatyką też skończyła się po pierwszej klasie, ale jak tak sobie myślę, to na przykład możliwe, że dla naszych dzieci to programowanie będzie tak oczywistą umiejętnością jak dla nas, nie wiem, używanie programów typu Word czy Paint.
Bardzo możliwe, że właśnie dla przyszłych pokoleń taki przykładowy Python będzie po prostu kolejnym językiem obcym.
17 lat i już o dzieciach myśli. No ładnie. No ładnie. Słuchajcie, o zawodach przyszłości porozmawiamy. To co? Akrobata, tynkarz? Co może być takim zawodem przyszłości? Rzuciliście temat. Ja powiem szczerze, że trochę się zastanawiałem i nie bardzo wiem, co mogłoby być takim zawodem przyszłości, poza oczywiście jakimś programistą faktycznie. Kto według was ma szansę na rynku pracy za, no powiedzmy, 10 lat, jak skończycie studia?
Właśnie zacznijmy może od tego, jak już zaczęliśmy od dzieci, to, że podobno 2/3 dzieci w podstawówkach na ten moment będą pracować już w pracy, która jeszcze na razie nie została wymyślona, nie powstał jako dział pracy i myślę, że to będzie się kierować, tak jak kolega właśnie wspominał, w stronę IT, generalnie całego działu IT, nie tylko w stronę programowania, ale wszystkiego związanego.
To zaraz. Będziemy pracować w zawodach, które jeszcze nie zostały wymyślone, to jak mamy je określić? Jak się uczyć, jak się kształcić?
Na razie musimy korzystać z tego, co mamy. Zastanawiać się nad tym właśnie, czy może informatyka, wbrew temu, że nie każdemu to pasuje tak jak mi, może jednak są rzeczy, które powinniśmy rozwijać w danym kierunku.
No dobra, macie 17-18 lat. Musicie się w jakiś sposób rozwijać i próbować wstrzelić w rynek pracy za 10 lat na przykład.
Myślę, iż bardzo popularną opcją będzie wtedy to, co teraz jest jeszcze obiektem śmiechu, ale to, co często dzieci w tej chwili wskazują jako ich wymarzony zawód, to jest influencer.
Aha, influencer, to znaczy...
Jak już o tym wspominamy, o influencerach, to może zacznijmy od tego, że to jest bardzo dobre hasło, ale rozwińmy, co za tym idzie może, bo samo zostanie influencerem wiąże za sobą powstanie może kolejnych zawodów, typu osoby, które będą tworzyć miniaturki pod filmy na YouTubie, może
edytorzy.
To będą dokładnie edytorzy, osoby odpowiedzialne za dźwięk, marketing i wszystko, co za tym idzie.
No ale influencerzy już są. Za chwilę do tego tematu wrócimy. Dominika, ty korzystasz z porad influencerów?
To trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy, w sensie, że na każdego z nas w pewien sposób wpływają takie osoby, no, które można nazwać influencerami, czyli po prostu osoby takie popularne i że może nawet nieświadomie niektóre wybory kierujemy tym, co po prostu usłyszeliśmy od nich. Ale nie wiem, czy ktoś może powiedzieć tak po prostu, że świadomie wybiera to, bo to wybrał jego ulubiony jakiś,
influencer,
nie wiem, youtuber na
albo
przykład.
YouTuber. Tymon, a ty kierujesz się wyborami, kierujesz się zdaniem influencerów?
Nie, generalnie obserwuję mało takich osób i uważam, że to są ich życia i porady, które dają, może są dobre dla nich, ale niekoniecznie dla nas czy dla mnie. Natomiast to, co mnie fascynuje w samym zjawisku występowania takiej roli w społeczeństwie, to jest fakt, iż to, co często widać na pierwszy rzut oka, to jest po prostu jakieś konto na danym medium społecznościowym, które ma dużo obserwujących. To, czego nie widzimy, to jest to, że często to jest sztab ludzi zajmujący się właśnie marketingiem tej osoby, wizerunkiem tej osoby, edytowaniem tego, co ta osoba wypuszcza w świat. Influencer tak naprawdę jest wielką firmą i myślę, że o ile jedynie dziesiątkom uda się zdobyć taką popularność medialną i zająć się jakimiś współpracami związanymi na tym, żeby faktycznie z tego przeżyć, to dla tych dziesiątek ludzi, którym to się uda, prawdopodobnie ta branża jeszcze bardziej się rozrośnie.
I to teraz Wiktor, który tak bardzo ożywił się przy influencerach. No dobrze, to mówisz, że to jeden z zawodów przyszłości?
Uważam, że jest to bardziej kierunek, w którym będzie można iść, tak jak właśnie wspomniał Tymon, jako firma. I będzie pracował na pewno przy takich osobach cały sztab osób, a nie jako jednostka, tak jak bywało to może jeszcze 20, 10 może nawet lat temu.
20 lat temu chyba nie było influencerów.
Jest taka opcja, ale mi tu bardziej chodzi o osoby, które zaczęły zajmować się nagrywaniem, robieniem zdjęć i wrzucaniem tego rzeczywiście publikacjami do internetu. Więc tak, ale skoro już mówimy o pracach, które powstaną, może zacznijmy w ogóle od tego, może wróćmy do tego, jakie prace jednak zostaną i jakie prace będą wieczne.
No dobra, kto sprawdził? Niech zgadnę, Wiktor.
Ja jestem pewien.
Piekarz.
Tak, między innymi, chociaż uważam, że przemysł i tak spożywczy już poszedł.
Zaraz. To może zanim Wiktor nam zdradzi wszystko, to obstawmy sobie trochę. Na pewno zostanie piekarz, na pewno zostanie
lekarze.
No, to medycyna i psychologia, psychiatria.
Nie psuj. Nie wiem, się przygotowałeś, nie psuj. Dominika, co według ciebie za zawody zostaną?
No, wiadomo, no takie typu, takie główne zawody typu lekarz, prawnik, psychiatra, psycholog, no to będą zawody, które będą zawsze potrzebne. No, lekarze, no to na pewno w ogóle teraz.
No chyba, że będą nas leczyć roboty niebawem. To nie wiadomo.
No, w pełni się nie uda na pewno zastąpić ludzi, a przynajmniej nie w najbliższych latach.
Za chwilę odniosę się do tego, czego się w pełni nie uda, ale jeszcze powiedzmy teraz, co według Tymona za zawody zostaną.
Uważam, że na pewno pierwszy zawód to jest informatyk, ponieważ ktoś musi projektować oczywiście wszystkie programy komputerowe, które będą zastępować jednak osoby wykonujące zawody, które znikną, przynajmniej w jakimś stopniu. Tak jak już zostało powiedziane, myślę, że te zawody, które wymagają jednak ingerencji człowieka, takie jak piekarz oczywiście, ale także lekarz czy psycholog, gdzie absolutnie potrzeba tego kontaktu ludzkiego, potrzeba czegoś, czego jeszcze brakuje w tej chwili maszynom. Przykładowo, kiedy psychoterapeuta czy fizjoterapeuta musi rzeczywiście
wykazać
empatię. Podejściem,
wykazać empatię. To teraz ja kilka słów powiem.
Właśnie, Daniel, czy ty czujesz się zagrożony?
Ja nie czuję się zagrożony, ale bo prawdopodobnie jest takie prawdopodobieństwo, że nie dożyję tego, że roboty nami zawładną. Odpukać, żeby nie było.
Słuchajcie, jednak byś chciał, aby roboty nami zawładnęły?
Myślę, że wcześniej czy później do tego dojdzie, że roboty będą wykonywać większość prac. Natomiast do tego, co powiedziała Dominika, że są pewne rzeczy, gdzie człowiek jest nie do zastąpienia. Historię, którą opowiedział mi dziadek, były to głębokie lata 50. Na wieś przyjechała taka prezentacja pralki. I pani pokazująca pralkę tym kobietom na wsi w latach 50., czyli niedługo po wojnie, mówi: drogie gospodynie, ta pralka zrobi za was całe pranie. Nie trzeba będzie się męczyć. Ta pralka zrobi pranie sama. Nie będzie najmniejszego problemu. Na to wstała jedna z gospodyń i mówi: pralka? A jak ona w tym bębnie tymi ubraniami o tą tarę będzie pocierała. Mniej więcej tak kobietom się to nie mieściło w głowie, tak jak nam się pewnie nie mieszczą teraz niektóre rzeczy w głowie i możemy się zdziwić. No to teraz Wiktor, skoro taki przygotowany jest, to twoja kolej
no,
o tych
na pewno już bardzo dobrze wspomnieliście o tym, że dział medycyny myślę, że jest niezastąpiony na ten moment w 100%, ale jakby nie patrzeć, nawet jeśli kiedyś będzie informatyka i dział IT dominował wszystko inne, bo powiedzmy, że dajmy na to taką sytuację, że sztuczna inteligencja i gdzieś to ta cała robotyka będzie już dla nas bardziej normalna niż na co dzień właśnie pójście do piekarni, to będą też osoby potrzebne do programowania tych maszyn pod specjalne działy, bo tak jak można stworzyć aplikację, tak żeby stworzyć aplikację o tym, jak balansować swoją dietę.
A jak roboty zaczną się same programować, to co?
Myślę, że nie powinniśmy jeszcze na razie odbiegać aż tak daleko w przyszłość. Może osoby, które używały, jeszcze nie używały pralek, pewnie też nie odbiegały
no właśnie,
aż
no
tak
ta
daleko
maszyna,
w przyszłość.
Jak ta maszyna o tą tarę,
maszyna
nie?
Ma o tarę dokładnie trzeć. Poczekamy, zobaczymy, ale na pewno są zawody, które już na ten moment widzimy, że wcale ludzie nie są potrzebni w tych działach. Na przykład idziesz do sklepu, idziesz do supermarketu, sytuacja, masz dużo osób w kolejce do kasy, gdzie jest sobie pani i musi sczytywać zakupy. Co robisz, Daniel?
Idę do kasy samoobsługowej?
Dokładnie tak. I czy to jest coś, co kiedyś wejdzie na globalną skalę do tego stopnia, że maszyny całkiem wygryzą ludzi z tej branży? Ja uważam, że tak.
No ale tutaj problemem jest nie sama obsługa kasy samoobsługowej, a problem człowieka z drugiej strony. Wyobraźmy sobie teraz sklep, w którym są kasy samoobsługowe i nie ma żywego człowieka z obsługi. Co się dzieje?
Chaos, można tak powiedzieć.
Nawet nie chaos. Sklep opustoszałby bardzo szybko, a właściciel sklepu nic by nie zarobił, bo ludzie by po prostu prawdopodobnie wszystko wynieśli niekontrolowani. Natomiast prawda jest też taka, że przy tych kasach samoobsługowych nawet są dwie albo trzy osoby zawsze do obsługi.
Tak, przydaje się to, gdyż na ten moment myślę, jeszcze nie dla wszystkich zdaje się być to aż tak ogólne i normalne. Zdarzało mi się widzieć na przykład nawet w McDonaldzie, gdzie w kasie samoobsługowej ludzie nie do końca wiedzieli, co mają wstukać i sobie wybrać. Dlatego przez najbliższy czas na pewno będą potrzebne osoby do tego, żeby tłumaczyć innym. Też biorąc pod uwagę to, że mamy tak samo osoby starsze i chociażby jeśli ktoś jest starszy i po prostu nie chce mu się już uczyć nowych rzeczy, to nie dziwne, że będzie dla niego normalniejsze pójść do zwykłej kasy z człowiekiem, niż próbować zrozumieć to, co się dzieje przed ekranem.
A to nie jest tak, że my w takim sklepie czasami potrzebujemy kontaktu z panią ekspedientką czy z panem ekspedientem, bo ich znamy po prostu i się chcemy z nimi przywitać, porozmawiać chwilę?
Bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo na pewno będą potrzebne też zawody, gdzie będą wymagane, jakby to nazwać, umiejętności
miękkie
dokładnie, tak? Umiejętności miękkie, które są niezastąpione już przez sztuczną inteligencję i roboty. I tak jak wspominaliście, będą to chociażby psychiatrzy i osoby, może to zabrzmi zabawnie, ponieważ jest to praca, z której wiele osób się śmieje być może na ten moment, ale coachowie, coache będą na pewno
rozwój osobisty.
Tak, dokładnie. I w momencie, kiedy wokół będą nas otaczać maszyny, jestem pewien, że ktoś taki jak coach będzie bardzo fajną osobą. Brzmi to dziwnie, bo może dojść do stopnia, w którym po prostu będziemy płacić za to, żeby mieć znajomych.
A no na to nie wpadłem.
A może ta maszyna będzie nam mówić, jak mamy żyć?
A nie jest tak już przypadkiem, że telefony nam mówią, jak mamy żyć?
Tak, każdy z nas nosi przy sobie takiego Big Brothera, nawiązując do Orwella, rzeczywiście, i robimy to na własne życzenia. Ale wracając trochę do umiejętności miękkich, myślę, że kolejnym z zawodów, który zdecydowanie nie wyjdzie jeszcze nie tyle z mody, ale z użytku, to takie rzeczy jak dyplomacja przede wszystkim. Ponieważ no, nie ukrywajmy, iż gdybyśmy mieli maszyny w polityce, być może nie skończyłoby się to najlepiej dla gatunku ludzkiego.
No, w zależy ogóle maszyny, które natomiast zawładną nami, to tak, nie jest najlepszy pomysł.
Nie jest to na pewno utopijna wizja. Wracając do umiejętności miękkich jeszcze, myślę, że pomimo, że mamy takie wspaniałe urządzenie jak Google Tłumacz, to translatoryka jednak dalej będzie potrzebna, ponieważ
Google tłumacz i tłumaczenie mechaniczne to jest temat na zupełnie inną audycję. To od razu mówię.
Tak, natomiast sztuczna inteligencja nie jest w stanie często wyłapać tych ważnych kontekstów i faktycznych gdzieś tam ukrytych pomiędzy liniami komunikatów, które chcemy przekazać za pomocą wypowiedzi.
To jeszcze została nam Dominika na sam koniec. A ty myślisz, że co zostanie, a co zniknie?
A właśnie teraz słuchając tej wypowiedzi jeszcze mi się przypomniało, że takie zawody jak negocjacje na przykład albo mediacje, w ogóle rozwiązywanie konfliktów, no to również będą takie umiejętności, które no prędko nie odejdą po prostu z rynku pracy i z pewnością będzie jeszcze na nie cały czas popyt.
To na podsumowanie powiedzmy teraz, jak już myślicie o własnym rozwoju i o tym, w jakim kierunku zmierzać, jeżeli chodzi o naukę. Jakieś pomysły już w tym momencie? Dominika, masz już jakieś pomysły na siebie, na przyszłość, studia? Już
no
czym
w tym momencie moje takie wymarzone studia to Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ale wiadomo, że jeszcze wszystko się może zmienić. Jestem w drugiej klasie, więc jeszcze trochę mam czasu.
Tymon?
Taka jedna uniwersalna rada w tej chwili, myślę, na podsumowanie audycji, to byłoby, że warto inwestować albo w informatykę, albo w biologię, ale jeśli nie jest to nasza działka, to w umiejętności miękkie.
No ale gdzie ty się wybierasz?
Mam takie głównie trzy pomysły aktualnie. Jeden z nich to jest ekonomia, drugi to jest psychologia. Trzeci to byłaby właśnie translatoryka.
I jeszcze, Wiktor.
Ja z uwagi na to, że znajduję się na kierunku biologiczno-medycznym, myślę, że będzie to medycyna. Trzymam mocno za to kciuki.
I wtedy będziesz leczyć razem z robotami za 40 Dokładnie. Lat. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Roboty już teraz w medycynie to rzecz zupełnie normalna. Do usłyszenia, mówią do następnej audycji, do kolejnego poniedziałku.
Dominika.
Tymon.
I Wiktor.
Oraz Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia.
Radio z klasą.